Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Renata Reda, dzień dobry. Śledztwo w sprawie gruźb pozbawienia życia prezydenta Suwałk, w tle plany utworzenia w Suwałkach Centrum Integracji Cudzoziemców, protest w Czerwonym Borze, w centrum uwagi nielegalni migranci, obniżka składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Głównie o tym będziemy mówić w dzisiejszych grach politycznych, a gośćmi Polskiego Radia Białystok są poseł Jacek Niedźwiecki z Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Oraz poseł Adam Andruszkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry, witam pana.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Zacznijmy od ostatnich wydarzeń w Czerwonym Borze. Ponad 100-osobowa grupa zebrała się wczoraj przed ośrodkiem dla cudzoziemców jako wyraz wsparcia, jak to określali uczestnicy tego spotkania, wobec mieszkańców zaniepokojonych przebywającymi tam migrantami, którzy do Polski dostali się nielegalnie i oczekują teraz na rozpatrzenie ich wniosków w sprawie zalegalizowania tego popytu. Jutro w tym samym miejscu będzie konferencja prasowa Prawa i Sprawiedliwości na temat paktu migracyjnego. Czy trzeba konferencję aż w Czerwonym Borze organizować, zamiast na przykład w Białymstoku, gdzie jest najwięcej różnych redakcji? Poseł Adam Andruszkiewicz.
No, szanowni państwo, myślę, że wybór lokalizacji konferencji prasowej ma związek z tym, że mieszkańcy regionu Czerwonego Boru, no czyli tutaj okolic oczywiście Łomży, są zaniepokojeni tym, że jak widzieliśmy na zdjęciach...
Ale na wczorajszym takim powiedzmy spotkaniu, bo nie można to nazwać protestem, bo to było spokojnie i nie było zorganizowane jako protest, to nie byli mieszkańcy Czerwonego Boru, tylko mieszkańcy różnych miejscowości z naszego regionu, sądząc po rejestracjach samochodowych.
No, z tymi rejestracjami, to wie pani redaktor, że jest różnie, bo czasami...
Nasz reporter był i sprawdzał.
Nie, ale ja nie neguję tego, że ktoś... Tylko chodziło mi o to, że często jest tak, że czasami ktoś jest zameldowany przez 15 lat w jednym miejscu, a mieszka w drugim i tyle, nie? Więc te rejestracje to też tam różnie. Natomiast absolutnie mieszkańcy są zaniepokojeni. No nie może być tak, szanowni państwo, że nielegalni migranci chodzą gdzieś poza ośrodkiem, poruszają się po miejscowościach. Dla mnie też to jest niepoważne, dlatego że jak rozmawiałem ze Strażą Graniczną o tej kwestii, to jeden z oficerów mówił mi wprost, że bardzo często ci migranci po nielegalnym przekroczeniu naszej granicy palą dokumenty. My tak naprawdę często nie wiemy, z kim mamy do czynienia nawet, tak? I trwa wtedy procedura wyjaśniania. No a może to są jacyś niebezpieczni ludzie, którzy mogą zrobić komuś krzywdę. Dlatego też mieszkańcy mają prawo czuć się zaniepokojeni, zwracać uwagę na to, że nie życzą sobie, żeby jacyś ludzie, nie wiadomo jacy, bez dokumentów, chodzili sobie po ich miejscowościach, ja ich popieram.
Ale to Urząd do Spraw Cudzoziemców weryfikuje tożsamość tych osób, więc to nie jest chyba tak, skoro to jest ośrodek otwarty, że osoby z niepewną tożsamością tam się znalazły.
Jest bardzo różnie, szanowni państwo. No generalnie jest tak, że absolutnie uważam, że powinniśmy stać tutaj po stronie mieszkańców jako parlamentarzyści, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. Ja nie mówię, żeby tym ludziom robić jakąś krzywdę, tylko po prostu no, trzymać ich w miejscu, gdzie nie zagrażają nikomu potencjalnie. No, moim interesem jest to, żeby prezentować mieszkańców województwa podlaskiego jako posła stąd i ja będę dbał zawsze o ich bezpieczeństwo.
A jak o bezpieczeństwo mieszkańców będzie dbał poseł Platformy Obywatelskiej Jacek Niedźwiecki? I co w tym temacie?
To teraz fakty. Przede wszystkim to jest temat zawsze zastępczy, aborcja, imigranci. Przed wyborami łatwo podsycać te emocje niebezpiecznie, bo może dojść do różnych niebezpiecznych rzeczy w tych miejscach, tam gdzie te emocje przez kolegów posłów z PiS-u i Konfederacji są podsycane. A fakty są takie. Ostatnio był raport Najwyższej Izby Kontroli i rząd PiS w latach 18-22 wydał 6,5 miliona wiz. To jest więcej niż Hiszpania, niż Niemcy. I teraz 366 tysięcy wiz było dla mieszkańców krajów muzułmańskich i afrykańskich, których nie kontrolowano. Czyli obłuda ze strony posłów PiS, że teraz nagle wszczynają takie akcje, a wcześniej wpuszczali, i to też pamiętamy...
No, wydano wizy i nie kontrolowano?
Nie, to... 366 tysięcy wiz niesprawdzonych. To są fakty Najwyższej Izby. To są...
Liczba zawyżona, panie pośle.
No, nie może Najwyższa Izba Kontroli zawyżać. Tam są fakty, dane. I pewne. To są lata 2018-22. Wpuściliście z krajów muzułmańskich i afrykańskich 366 tysięcy ludzi.
No ale nie dzielimy ludzi na muzułmanów i na kraje afrykańskie.
Teraz robią z tego problem, bo my jesteśmy przed wyborami. I łatwo ten elektorat ich nasycić tymi wiadomościami, że jest zagrożenie od uchodźców, tak?
Tylko panie pośle, jest zasadnicza różnica, to znaczy faktem jest, że w ostatnich latach w Polsce zjawiało się dużo więcej migrantów, ale to są migranci przede wszystkim zarobkowi. Oni przyjeżdżają z różnych krajów, no jak pan pewnie zauważył, chociażby bardziej to może widać w stolicy kraju niż u nas, ale jak czy panu jedzenie czasami ktoś przywiezie, czy siedzi za kierownicą w jakiejś taksówce, to są często ludzie z całego świata i po prostu to widać.
Tylko, ale że ja... w podlaskich przedsiębiorstwach widać mnóstwo obcokrajowców ale ja z Azji czy z Afryki.
Ja do Azjatów nic nie mam.
Legalnie
tak, ja uważam,
przebywający
że...
to zarejestrowani.
Tak, ja zdecydowanie uważam, że generalnie jest tak, że jeśli ktoś przyjeżdża do nas do pracy, ma legalne papiery i pracuje, odprowadza podatki, no to, to jest w porządku.
Czyli to jest do wyborców PiS-u i Konfederacji. Czyli to jest dobrze, jak 360 tysięcy muzułman sprowadzić, żeby tu pracowali. Ale... czyli to jest bardzo dobrze, to jest okej, okay, tak?
Panie pośle,
no tak to zrobiliście.
Momencie.
Przed chwilą pan o tym mówił.
Po pierwsze, ich nikt nie sprowadzał, tylko oni jakby, no, jesteśmy krajem, w którym każdy człowiek ze świata ma prawo wedle prawa polskiego po złożeniu odpowiednich dokumentów, uzyskać zgodę na pracę. No, ciężko pewnie, no chyba, że państwo poprzecie taki wniosek, żeby ustanowić tak prawo, żeby religijnie wpuszczać na przykład ludzi, no to będzie, to, no, bo pan mówi, że muzułmanów nie można wpuszczać.
No, 366 tysięcy sprawdziliście.
Proszę uważać, bo Tatarzy na Podlasiu jeszcze mieszkają, sam znam niektórych, to też są muzułmanie. Natomiast absolutnie jest tak, że inna jest różnica pomiędzy tymi, którzy przyjeżdżają do nas ciężko pracować, a inna jest pomiędzy tymi ludźmi, którzy szturmują naszą granicę nielegalnie, ich absolutnie nie można wpuszczać, oraz tymi, bo jak podają służby, ja sprawdziłem przed chwilą Urząd do Spraw Cudzoziemców, jest niewykluczone, że w Czerwonym Boże są migranci, którzy zostali nam przez Niemcy podrzucone. No to sorry, no to niech Niemcy ich trzymają, nie na Podlasie, przerzucając powrót.
No ale przedostali się z Polski, jeżeli nawet są to
mówimy
migranci.
O tych właśnie, to są może ci ludzie, którzy w tych latach byli sprowadzeni do Polski, utrzymali u nas wizy i wyjechali, bo przeważnie wyjeżdżają, tak, do Niemiec wyjeżdżają. I teraz
nie,
może być
ci,
taki...
Nie, którzy przechodzą czasami niestety.
Przez płot teraz mało migrantów przychodzi, bo jest dobrze chroniony.
Mówimy o migrantach, którzy nielegalnie przebywają w Polsce, ale też będą centra integracji cudzoziemców w Podlaskim, które mają być dla osób, które legalnie się tutaj dostały. Mają
nie,
pomóc.
Panie Radny, nie migrantów, tylko cudzoziemców, którzy tu mieszkają legalnie. Ja już wielokrotnie to mówiłem, że to nie jest
migranty
ośrodek.
Też cudzoziemiec.
Nie, ja wiem, ale to jest dla cudzoziemców, którzy legalnie pracują tak. I mieszkają w kraju.
Dobrze, to jaka przyszłość centrów integracji cudzoziemców w Podlaskim? W Białymstoku i w Suwałkach. Pozostało to wszystko wstrzymane?
Temat jakby cały czas wałkowany przez Prawo i Sprawiedliwość i przez Konfederację. No ale to przecież ich pomysł. Tak? Przecież to pani Maląg, tak?
Dla Ukraińców. Pierwotnie służyło uchodźcom z Ukrainy.
A to jest dla kogo ma służyć? Gdzie pan ma to?
Wy tam chcecie dać migrantów z paktu migracyjnego.
Wczoraj w Białymstoku kandydat na prezydenta, pan Trzaskowski, powiedział twardo. My przyjęliśmy miliony migrantów z Ukrainy.
Uchodźców, nie migrantów.
Uchodźców. Z Ukrainy. I to jest fakt. To samo mówi premier Tusk. A wy skąd macie te wiadomości, że tak będzie? No podsycacie tematy, to jest podsycanie
że te
tematu.
Centra mają być dla osób właśnie z paktu migracyjnego.
Przecież pilotażowe, gdzie... takie centra pilotażowe już są od kilku lat w Polsce. W Poznaniu chyba są 4 takie centra.
No, przepraszam bardzo, no ale
a nawet w takim Suwałkach i w takim Wiosłowie nie ma miejsca na...
A kto się znajduje dzisiaj w Czerwonym Boże? Uchodźcy z Ukrainy?
Mówimy teraz o czym?
No o tym, o że centrach? Są tam
co
ludzie z całego świata.
Legalnie przebywający, a co nie innego nielegalnie
nie, szanowni państwo,
przebywający.
Centrum integracji cudzoziemców miało służyć pierwotnie, i takim było założenie, integracji ukraińskich uchodźców, którzy uciekli przed wojną. Ja nie mam problemu z tym, że jeśli kobieta z dziećmi do nas uciekała przed bombami, no to Polacy ich gościli, tych ludzi, i naprawdę za to wielki szacunek dla wszystkich. A czym innym jest zupełnie dla mnie dzisiaj umieszczanie w ośrodkach w województwie podlaskim migrantów z całego świata, w tym z Afryki Północnej, i po prostu uważam, że to jest błąd, bo...
Ale skąd ma pan informację, że centra integracji cudzoziemców nie będą dla Ukraińców, tylko dla tych osób, które nielegalnie się do nas dostały? Skoro wojewoda, urząd marszałkowski, Caritas, wszyscy twierdzą, że to będzie tylko dla osób, które legalnie są w Polsce.
Nie, no my dzisiaj mamy takie informacje, że na przykład pan marszałek się nie podpisał, ale widziałem jego logo na tym piśmie, wysłał, dosuwał bodaj takie pismo, w którym przypominał, że trzeba wedle zasad Unii Europejskiej wszystkich przyjmować i w ten sposób jakby pośrednio groził, że mogą być odbierane na przykład środki finansowe, pewnie z KPO chociażby, tak, unijne, więc no ja tego tak nie odczytuję. Odczytuję to w ten sposób, że jest szykowane po prostu wszystko po to, żeby właśnie przyjmować tam nielegalnych migrantów z całego świata. No a dzisiaj pan Trzaskowski opowiada takie rzeczy, bo przecież doskonale wie, że jakby w kampanii prezydenckiej powiedział, że on będzie zgadzał się na przyjmowanie migrantów z Afryki, to przegrał wybory. No to dzisiaj ściemnia jak w wielu sprawach.
Ale to nie pan Trzaskowski, prezydent Warszawy, pan Trzaskowski, tylko wy maglujecie ten temat. Podburzacie ludzi i robicie tak jak w Suwałkach czy w Łomży taką sytuację, że ludzie nie wiedzą, jest dezinformacja. Nie wiedzą, tak mówicie, że tam będzie sypialnia dla uchodźców. Nie, tego nie będzie. To jest tylko centrum informacyjne dla cudzoziemców. No dobrze, i to trzeba jasno powiedzieć. Pan jakieś wyssane z palca ma informacje, że tam będą sprowadzani i tam będą spali mieszkańcy Afryki. Nie, to jest nieprawda. No tak o tym pan mówi.
Panie pośle, ale dwie rzeczy. Po pierwsze, nie wiem, czy panu się marzy jakieś państwo autorytarne, w którym, nie wiem, mieszkańcy nie mają prawa się niepokoić. Znaczy, no generalnie jest tak, że jeśli mieszkańcy są zaniepokojeni, mają prawo przyjść na Radę Miasta, także w Suwałkach, wyrazić swoje zaniepokojenie i uzyskać jasne gwarancje, że ci migranci z Afryki nie będą pomiędzy nimi mieszkać nielegalni. I to przecież jeśli nikt... Sorry, ale prawa nie łamie, nikomu się krzywda nie dzieje, nic nie płonie, nikt nikogo nie napada, no to, że ludzie przychodzą, się organizują i mówią, chcemy jasnych deklaracji, że nie będziecie tu ściągać, bo wam nie ufają, bo pamiętają, co mówił Tusk, jak pierwszy był jego rząd i Trzaskowski również, bo ja mogę teraz pójść na antenie, jak pan chce opowiedzieć Trzaskowskiego sprzed kilku lat, kiedy mówił, że trzeba przyjmować uchodźców z Afryki. No i nie wierzą. I dlatego ludzie mają dzisiaj prawo protestować. Ale, proszę mi tego nie zabrać.
Ja przecież nie zabrałem, nie neguję to. Ja sam byłem radnym miejskim i wielu mieszkańców przychodziło na różne sprawy i mogli uczestniczyć w Radzie Miejskiej. W sesji Rady Miejskiej. Ja mówię, że wy podsycacie i mówicie niekłamstw, i mówicie nieprawdy ludziom.
Nie, panie,
o tym.
Panie pośle, myślę, że trzeba trzymać rękę na pulsie, znając wasze możliwości, waszych rządów.
O tym, że w dyskusji publicznej pojawia się wiele półprawd, kłamstw, mówi prezydent Suwałk Czesław Rynkiewicz. No nawet tak. Mailem miał groźby pozbawienia go życia i policja teraz prowadzi śledztwo. Czy w takim kierunku policji, to wszystko, ta debata moralnie publiczna ma zmierzać?
Nie, no ja jestem oczywiście przeciwny temu absolutnie i nikt nie powinien w Polsce dostawać gruźb żadnymi mailami. Mam nadzieję, że sprawca zostanie uchwycony. Są od tego specjalne wydziały cyberbezpieczeństwa policji i mam nadzieję, że takiego jegomościa namierzą, który takie rzeczy wysyła, bo no nie ma podstaw do tego, żeby komukolwiek grozić.
A jaka będzie przyszłość centrów integracji cudzoziemców w Podlaskiem? Powinny w ogóle powstać, czy w ogóle nie?
Nie, pani redaktor, ja nie mam problemu z tym, żeby, tak jak powiedziałam wcześniej, służyły pierwotnemu przeznaczeniu, czyli temu, że jeśli przyjadą do nas na przykład bliscy nam kulturowo uchodźcy z Ukrainy, czy z Białorusi na przykład, tego też nie wiemy, to żeby tam mogli się, nie wiem, pouczyć języka polskiego, tak? I to jest super, dlatego że ja bym chciał, żeby mieszkańcy tych krajów naszych sąsiednich się z nami asymilowali, się w ten sposób także utożsamiali z naszym
społeczeństwem. A jeżeli nie będą to chrześcijanie, to już nie mają prawa skorzystać.
Ja tego nie powiedziałam, to pan
centrum.
Poseł Niedźwiecki tak sugerował,
ja
że muzułmanie.
A ja teraz panu zadałam
pytanie. Ja nie dzielę ludzi na wiarę, oczywiście, ale podkreślam, żeby była jasna. Dla mnie chrześcijanie są najbliżsi kulturowo i tak uważam. I tego się będę trzymał absolutnie i uważam, że państwo odpowiedzialne, prowadząc swoją politykę migracyjną, powinno jednak być w stanie zapraszać więcej ludzi z krajów bliskich nam kulturowo, a mniej z tych obcych nam kulturowo. Ja tak uważam po prostu.
Ale jeżeli będą to osoby legalnie przebywające, to nie możemy odmówić im też takich samych praw jak osobom na przykład z Ukrainy.
No dlatego trzeba stworzyć taką ścieżkę prawną, żeby osoby, które mają w Polsce przebywać legalnie, no spełniały pewne kryteria, przede wszystkim miały jasną weryfikację tożsamości i na przykład się mogły udokumentować swoją niekaralność chociażby, tak? Dla mnie to jest ważne.
Czyli będą mogły korzystać wtedy z pomocy tych centrów?
Pani redaktor,
będą niebliscy nam kulturowo, redaktor, tym, bo jeżeli nie, to wtedy faktycznie będziemy mieć kłopoty z unijnymi pieniędzmi, z uzyskaniem różnych dofinansowań. O tym już pan wspomniał, o piśmie marszałka do samorządu na przykład suwalskiego, bo jest taka zasada, że jeżeli nie będzie się przestrzegać zasad horyzontalnych Unii Europejskiej, jak zrównoważony rozwój, równość szans i niedyskryminacja, to wówczas faktycznie samorządy korzystać z różnych unijnych dofinansowań.
Jeśli tak Unia będzie robić, to
pamięta pan, dwa lata temu powiat Białostocki miał taki problem, musiał się wycofać z pewnej ustawy,
to jeśli Unia się w końcu nie zrozumie i nie dojdzie do refleksji takiej, że ta polityka jest szaleńcza i to grozi upadkowi, no to tak będzie. No wiecie państwo, jeszcze parę lat temu nikt nie mógł przewidzieć, że w Europie będzie wojna, że Stany będą dokładać wszystkich cła, to się dzieje. I tak samo za parę lat może Unia Europejska się rozpaść wskutek takiej polityki właśnie.
No tak jak pan poseł mówił, jeżeli to będą osoby sprawdzone, niekarane, i uczciwie tu pracujący, chcący tu zostać w Polsce i mieszkać, to po to są te centra informacyjne dla takich mieszkańców, tak? Nikt nie mówi o miejscach, centrach, gdzie będą mieszkali nielegalni imigranci. Nikt o tym nie mówi. Wszyscy temu zaprzeczają. Ja powiedziałam zresztą na tej pamiętnej...
Ale w społeczeństwie jest znikoma. Może szerzej informować.
Dlatego nie trzeba, no mówimy o tym, ale to jest dezinformacja Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. Oni podsycają te emocje niepotrzebnie zupełnie i potem są takie akcje, jak miał pan prezydent Suwałk, Renkiewicz i ma groźby karalne, tak?
No. Tylko że skoro dopóki sprawca, dopóki sprawca nie jest namierzony, to proszę nam nie przypisywać tutaj jakiegoś współudziału w tych groźbach, bo to jakby nie
ale
jest.
Ale to z waszej strony są te.
Może pisze ktoś skrajnie lewicowy, że na przykład pan Renkiewicz ma przyjmować migrantów i mu grozi, też tego pan nie wie. Różne są skrajności.
Nie, to w innym tonie.
Ale jakby wracając jakby do clou, to panie proszę, proszę naprawdę mieć na względzie fakt, że w 2014 roku ludzie pamiętają, tu w Białymstoku też były protesty, bo w nich brałem udział. Wasz rząd ustnie, retorycznie zgodził się wtedy na przyjmowanie migrantów z Niemiec, jak był kryzys wielki w Niemczech, migracyjny, i ludzie po prostu wam nie ufają i chcą do końca trzymać rękę na pulsie i to wszystko. Nikt naprawdę nie może zabranić ludziom protestować, sorry.
Mówicie o tym, 366 tysięcy mieszkańców Afryki i muzułman przyjechało za waszych czasów do Polski i dostali tutaj możliwość pobytu.
Zmiana tematu.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Czy prezydent powinien podpisać ustawę o obniżce składki zdrowotnej dla przedsiębiorców? Poseł Adam Andruszkiewicz.
No, w naszej opinii ta ustawa jest dość problematyczna, dlatego że i nawet tutaj koledzy z Konfederacji to wskazywali, również my jako Sprawy Sprawiedliwości, że...
A Konfederacja podczas głosowania wstrzymała się od głosu.
No tak, dlatego że naszym zdaniem to jest głęboko dzisiaj nieprzemyślana decyzja. Dlatego, że najwięcej zaoszczędzą ludzie, którzy mają własne działalności gospodarcze, a nie pracownicy etatowi na tej zmianie. To jest to, żeby była jasność. A po drugie, no jakby jest też tak, szanowni państwo, że dzisiaj NFZ jest w stanie tragicznym. Naprawdę tragicznym i nie są opłacane często nadwykonania. Wydłużają się kolejki cały czas, no a to spowoduje ta zmiana prawa, że tym bardziej tych pieniędzy w NFZ będzie jeszcze mniej.
I teraz
pytanie, no prawda, no takie są będą skutki.
Nieprawda.
No na ten moment takie są skutki prawne i
nie
także
ma skutków prawnych
wasi koalicjanci, lewica także po te kwestie podnosi dzisiaj. No i też, szanowni państwo, pytanie jest proste, czy to nie będzie wprost dążenie do prywatyzacji służby zdrowia? My się tego obawiamy.
O, następny.
Lewica też się tego obawia. Lewica, lewica też
pani
głosowała przeciw.
Wasi przyjaciele z koalicji.
Pani redaktor
i idziecie w tej kwestii pod rękę, panie pośle.
Zobaczę pani, wracamy do tematów wyborów, które będą niedługo, już za półtora miesiąca. Prywatyzacja szpitali. Następny kamyczek wrzucony, żeby ludziom namieszać w głowie.
Dobrze, panie pośle, ale powiedział dla pan, że nieprawdą jest, że
nieprawdą, bo na mównicę podczas posiedzenia tego Sejmu wyszedł minister finansów Andrzej Domański i powiedział krótko i zwięźli na temat. Nie będzie to niekorzystne dla szpitali, bo pieniądze będą z budżetu finansowane na te
obniżki. A skąd dodatkowe pieniądze w budżecie się wezmą? Komu będzie zabrane?
No nie ma tak, że będzie zabrane. No, to jest cała jest decyzja budżetowa. No to już od tego jest minister.
Czyli komuś, jak się przesuwa, to się skądś zabiera, żeby gdzieś.
Trzeba gdzieś oszczędzić, tak.
No właśnie,
ale to już
kto mówię,
ja nie jestem w Komisji Finansów, tak. Ja jestem ekonomistą stricte finansowym, tak, tutaj od finansów. Ale obiecał, że nie będzie mniejszych pieniędzy na służbę zdrowia. No,
że
to potężne pieniądze na same województwo, od SKP dostaliśmy ponad 200 milionów złotych. To są rekordowe kwoty, których nigdy w służbie zdrowia nie było. I to polskiej, i podlaskiej. To są pieniądze, które PiS przetrzymywał, bo można powiedzieć w cudzysłowie.
Ale to nie z budżetu,
bo nie korzystał,
to nie jest prawda.
Nie korzystał z KPO. To są pieniądze...
My miliard złotych rocznie dawaliśmy na Podlaskę.
To są pieniądze z KPO, które przez wasze widzimisię nie mogliśmy z Unii Europejskiej tych pieniędzy czerpać.
Nie, no panie
szpital, szpital, nie tak. szpitale, nasze szpitale wojewódzkie, powiatowe dostały największe ilości, kwotowe ilości w historii województwa. I to jest fakt. Niezaprzeczalny. To są korzyści dla przedsiębiorców. Przecież była przerwa, bo PiS miało się wstrzymać w głosowaniu nad tą ustawą. No ale oczywiście oni, ważne im, żeby trochę przeszkodzić Platformie i całemu rządowi.
I dlatego głosowało w z lewicą.
Z lewicą zagłosowało.
Tak jest. No właśnie, ale pani redaktor, przepraszam bardzo.
Po 10-minutowej
przerwie. Wy mieliście pretensje do swojego koalicjanta, bo oni wam przeszkadzają. My jesteśmy w opozycji, to wiadomo, że nie musimy się z wami zgadzać.
Ale my te korzystne koalicji zmiany dla przedsiębiorców zgadzać. Przegłosowaliśmy.
Natomiast dla części przedsiębiorców, żeby była jasność. Tak. Natomiast panie pośle, pan długo mówił i kwestia jest też taka, dlaczego mówię o tej prywatyzacji. To nawet nie chodzi o to wprost, że ktoś będzie tam wystawiał, nie wiem, szpital powiatowy w Monika, w Grajewie na sprzedaż. To nie o to chodzi.
Ciekawi logika, jaką pan się posługuje.
Logika jest zupełnie inna.
Od obniżenia składki zdrowotnej dla jednoosobowych przedsiębiorstw przeszedł
dlaczego?
Pan do prywatyzacji
dlaczego?
Całej
to
służby.
Jest jeśli, dobry mogę, temat. Jeśli mogę rozwinąć, szanowni państwo, o to chodzi, że skoro będzie mniej środków w NFZ-cie, kolejki się wydłużają, to kolejki będą jeszcze dłuższe. To będzie powodować, że tak naprawdę ludzie, żeby otrzymać jakiś zabieg, lekarza, usługę i tak dalej, będą musieli zacząć płacić u prywatnych lekarzy, bo leki będą tak długie, no, że sam szacunkiem wiemy, że jest wiele chorób, na które no, nie można czekać kilka miesięcy, tak, bo się może tragedia wydarzyć, więc ludzie, jeśli będą chcieli iść szybko do lekarzy, wykonać jakieś badania, będą musieli korzystać z prywatnej opieki. I w ten sposób właśnie dochodzimy do tej prywatyzacji.
Ale publiczna wciąż będzie.
No, ale ona będzie coraz bardziej niewydolna i to będzie skutek taki, że pani redaktor, ona może i będzie i pewnie w jakichś najcięższych przypadkach, sorry i tak dalej, będą działać, no ale jeśli chodzi o poszczególne sektory ochrony zdrowia, coraz więcej ludzi będą musieli wydawać na prywatnych lekarzy, a wiemy, że no, na przykład emerytów nie będzie na to stać.
No ale to jest znowu wrzucanie takiego kamyka do grudka tematów takich wyborczych.
Ale czemu?
Uchodźcy, prywatyzacja szpitali, zaraz będzie aborcja. Tak?
Aborcję to wy wyciągacie.
Mówimy teraz, zadała pani pytanie
o obniżkach. To wy obiecywaliście aborcję. Wynajechaliście tej aborcji
na stop. Będzie prywatyzacja
szpitali. Panie pośle, ale aborcja była waszym sztandarem wyborczym. Obiecywaliście kobietom tam różne rzeczy, że aborcję wprowadzicie i tak nie zrobiliście tego, kłamaliście i tak dalej. No dla mnie to dobrze akurat, ale to wasz sztandar, nie nasz aborcja.
Panie pośle, a czy uważa pan, że to będzie sprawiedliwe, jeśli obywatele, którzy będą mieli przychody w takiej samej wysokości jak przedsiębiorcy, będą płacili dwa razy większą stawkę zdrowotną?
Może no, nigdy nie ma czarno-białe i jest, że wszyscy będą szczęśliwi i część będzie, no na pewno część będzie niezadowolonych, tak? No ale to jest korzystne dla 2,5 miliona przedsiębiorców, szczególnie tych takich najbiedniejszych, tak? Którzy mają jednoosobową działalność. To są bardzo duże dla nich korzyści.
Ale mnóstwo obywateli jest w tej samej
Jak będzie coś się działo takiego
są na
skutki uboczne, to trzeba będzie szybko reagować na to, tak? No ale pamiętamy Polski Ład, co zrobiono tak? Za sprzedaż samochodu trzeba było składkę zdrowotną płacić, tak? Tego już nie ma. Teraz wprowadzamy następną zmianę. Korzystną dla przedsiębiorców.
Środowa awantura w Sejmie. Grupa posłów krzyczała w stronę Romana Giertycha, morderca. Gdzie jest granica między debatą, krytyką, wolnością słowa? Poseł Adam Andruszkiewicz.
No, poseł Andruszkiewicz nie krzyczał akurat, to trochę zaoszczędzi. Raczej nie zaoszczędzi, ale.
A był obecny wtedy na sali?
Byłem obecny, natomiast.
To gdzie pan był?
Państwo, to byłem na sali, na swoim miejscu, tak? Siedziałem tam, gdzie pracuję na co dzień. Natomiast jakby jest tak, że uważam, że dzisiaj absolutnie sytuacja w Polsce jest zbyt gorąca atmosfera w polityce, dlatego że państwo polskie nie znajduje się w dobrym położeniu, tak uważam, bo po jednej stronie mamy wojnę ukraińsko-rosyjską, po drugiej stronie mamy tych migrantów szturmujących granicę, a po trzecie widzimy dzisiaj decyzje pana prezydenta Trumpa, które powodują, że mamy na czerwono wszystkie giełdy i tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzy. I sytuacja, w której dochodzi do takiego teraz wzajemnych ataków, nie jest dobra, ale także przypominam, że gdzie było źródło. No, dla mnie zupełnie niedopuszczalna sytuacja była taka, że pani świętej pamięci Barbara Skrzypek nie mogła wziąć ze sobą na przesłuchanie adwokata. No, mamy do czynienia ze starszą kobietą, schorowaną. Miała przeciwko sobie trzy osoby w tej prokuraturze.
Wniosek o adwokata był i to była tylko kwestia dobrej woli prokuratury, no, żeby pozwolić na obecność pełnomocnika.
Dokładnie. A mnie to jest w świecie cywilizowanym w ogóle nie do pomyślenia, żeby komuś zabronić, żeby przyszedł z adwokatem. A co to takiego strasznego, że ktoś się... Przecież nie każdy obywatel ma obowiązek znać się na prawie szczegółowo i po to się opłaca sobie pełnomocnika, żeby poszedł to ze mną, żeby było mi po prostu po ludzku raźniej, już tak mówiąc wprost, po ludzku, bez polityki, tak? No oni jej nie pozwolili, ją we jak tam dziobali ileś godzin. I ja jestem przekonany, że to
absolutnie mogło mieć
wpływ.
Choć też zrobili to zgodnie z prawem. Zaznaczam, kwestia dobrej woli.
No tak, ale bądźmy ludźmi w tym wszystkim. Nie tylko suche prawo i tam notatki w księgach mądrych, ale też bądźmy ludźmi. No i tutaj niestety ta oliwa się wylała i dzisiaj mamy tego skutki takim właśnie złych decyzji.
Ale czy nie za daleko te skutki poszły?
Chodzi. Ale dzisiaj
nie godzi to w
izbę. Redaktor, dzisiaj są mecenasi, którzy byli na przesłuchaniu, mają zeznania też, bo prokuratura prowadzi sprawę. Co było, co się działo, jakie były, no może nie jakie pytania były zadawane, ale jak to wszystko się odbywało, a wiem, że odbywało się prawnie, okej, było, ale to jest powód do tego, żeby posła Giertycha wyzywać od morderców? No bo kto pierwszy? No przecież nie poseł Giertych, tylko posłowie z waszego klubu krzyczali i krzyczeli morderca.
Panie pośle, pan,
no to nie jest powód, tak?
Pan wie doskonale, że poseł Giertych się tylko zajmuje tam prawem sprawiedliwości.
Nie ma znaczenia, czy to był poseł Giertych, ktokolwiek.
No ale to przede wszystkim, przepraszam bardzo, ale pan odwraca teraz sytuację, a przyzna pan, odwraca pan.
To był fakt.
Odwraca pan doskonale sytuację, bo nawet pan przez chwilę nie napomknął, że rzeczywiście było przyznać dla pani świętej pamięci Barbary Skrzypek prawo do adwokata i to wszystko by się nie wydarzyło. A nawet gdyby później ta śmierć nastąpiła, która nastąpiła, no to jakby my na pewno byśmy nie mieli takich argumentów w tej rozmowie, no bo jednak pozbawienie.
I nie doszłyby.
To takiej eskalacji.
Panie pośle,
z całym szacunkiem, ale też wie pan doskonale, że tam były trzy osoby, które były jakby do niej przeciwko nastawione, więc dla mnie ich zeznania dzisiaj, że oni mówią, że wszystko było w porządku, nie są wiarygodne.
A na tokiem myślenia idąc, to ja mógłbym tak, czy spotykała się w waszym sztabie, w klubie PiS-u, czy miała spotkanie, czy miała to rozmawiała z posłem Kaczyńskim, bo chyba takie telefony były, takie rozmowy, i czy to nie przyczyniło się do jej śmierci, tak? Ja tego nie powiem. Oczywiście, co
z panem Kaczyńskim, to współpracowała 30 lat
ja wiem,
i miała się bardzo dobrze.
Co zeznała, może miał pretensje.
Ale my sobie tutaj
możemy
tylko gdybać, ale
nie można
możemy
z tego
się zastanowić, czy za takie przewinienia kary po 13,5 tysiąca złotych w ciągu 2 miesięcy.
To są dostało 20.
No to prezes
Jarosław. Się podoba, panie pośle? No to zobaczymy.
Czy to są nie za wysokie kary? Bo to jest miesięcznie połowa uposażenia poselskiego.
Wyszukałem sobie w historii, kiedy marszałkiem był marszałek Kuchciński, kary dla posłów nie za przewinienia takie, że nazwali kogoś mordercą. Na przykład pani Pichowicz, sprawa w toku, pan Rutnicki, 1/4 uposażenia, za to, że 21 marca 2018 roku podczas posiedzenia Sejmu komentował z ław poselski wystąpienia szefa MSZ, pana Jacka Czaputowicza.
Komentował,
coś mówił głośno, co to się często dzieje. I od razu dostał karę. Sławomir Nitras, 1/4 uposażenia poselskiego, 13 grudnia. 14 grudnia na 2 miesiące obniżono mu uposażenie o połowę. A po posiedzeniu 29 września...
Matko, Nitras jest taki zadymiarz, panie pośle, błagam.
Na miesiąc o połowę wtedy było...
Ja ile razy wychodziłem na mównicę w Sejmie i siedział Nitras, on zawsze krzyczy, zawsze.
Michał Szczerba, 2 grudnia 2015 obniżono mu na miesiąc o 1/4 uposażenie. Podczas gdy już 16 grudnia 16 roku marszałek Kuchciński wygłosił go z obrad. Po jednej karze nałożono na posłów po posiedzeniu 29 listopada Monice Wielichowskiej obcięto uposażenie 1/4 na miesiąc. Henryki Krzywonos z Tycharskiej
50%
zachowanie podczas posiedzenia okrojono. Ryszard Petru Nowoczesnej za zachowanie tam nikt nie mówił, nad nikogo nie oskarżał o morderstwo.
Jeju. Panie pośle, naprawdę, ja jestem w Sejmie trzecią kadencję. Nitras to jest taki łobuz po prostu sejmowy. Tam każdy to wychodzi.
Krzysztof
Ale jest. No mówię z ręką na sercu. No nigdy
Henryka Krzywono
nie nazwał.
Henryka Krzywono z Tycharska.
Z naszego regionu były minister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski. No o nim, że jest zadymiarzem i łobuzem,
to nie można.
Pamiętam na kolegę Krzysztofa Truskolskiego też kiedyś w radiu, chyba u państwa też brzydko powiedział. Była taka sytuacja.
U nas nic takiego nie miało.
Nie, no jest mega spokojny. Chyba,
tak nie, ja też powiem. Uważam, że jest spokojny, bo też się znamy. Tomasz Lenz, również obcięcie połowy uposażenia na miesiąc. Krzysztof Gadowski, na miesiąc radzić 1/4
z tego, co pan czyta, to pewnie kary, które teraz padły, są rekordowe, bo wszystkie są niższe.
Rekordowa była, nie wolno nikogo rzucać oskarżeniem, że jest mordercą.
Od tego jest sąd. tego jest sąd. A jak nie? Znaczy ja uważam, że powinno być tak.
Czyli pan uważa, że prezydium, bo to nie poseł Zgorzelski, marszałek Zgorzelski.
Nie, nie.
To całe prezydium uznało, jest, ale jest nielegalna ta kara.
Ale nas nie ma, bo przypominam, że nie dopuściliście pani
marszałek. Kiedyś nakładali takie kary, to i teraz zostały nałożone.
Nie, takich nie było nigdy. Wy chcecie zamknąć usta posłom całkowicie już. Tak, ja nie mówię, taki... żeby nie dyskutować o tym, jaki powinien być język w parlamencie. Powinniśmy dyskutować. Ja akurat nigdy tam ten, natomiast nie eskaluję takich kwestii, natomiast absolutnie uważam, że przegięliście z tymi karami i skutek będzie taki, że się zmieni, kipa się pewnie zmieni, bo to wiesz, po sondażach dzisiaj, to potem was to karma wraca. A na pewno i tak tam widzowie nie będą przyżałować tam posłów, bo umówmy się, tak? Tam nikt nie uważa, że tam... No, tak,
ale
doskonale pan wie,
że... zapowiadają, że się będą odwoływać.
No dobrze, no bo niektórzy z nich nawet nic nie zrobili.
Co się uda
bardzo
osiągnąć.
Dobre kary za takie słownictwo jestem... Nie wolno oskarżać nikogo o morderstwo.
To niech sobie idą do sądu, a nie niech sami sobie ktoś podejmuje decyzję bez wyroku sądu. No co to jest? Takie decyzje.
Ludzie często też mają rodziny. Też dawał. A co to w zależności?
Takich nie było nigdy.
A co to ma zależność? To wysoka kara to do sądu, a niska nie do sądu?
Nie, w sensie jak ktoś tak uważa, jest taki obrażony, niech idzie do sądu. No, niech sąd rozstrzyga, nie prezydium Sejmu.
Nie tak, a tylko to jest najwyższa przewidziana kara w polskim Sejmie.
Bo wam się marzy wszystkich kar, co was krytykują.
Ale to jak może iść ktoś do sądu? No ktoś wybierzył, prezydent wybierzył taką karę, która jest w polskim parlamencie, Sejmie.
Dobrze, ta was też będą karać.
Około 50 posłów Prawa i Sprawiedliwości, a teraz amerykańskie cła, które będą rzutowały na wszystkich Polaków i nie tylko Polaków.
To niepotrzebne zupełnie, bo to jest eskalacja jakby w całym świecie, bo Trump nakłada...
To czego pan się spodziewa, poseł Jacek
Już Niedźwiecki? Minister Domański jakie powiedział, że 0,4% PKB będzie niższe w Polsce. To jest zawsze z niekorzyścią dla kupujących. Ceny wzrosną i to nie tylko w Polsce, czy to w Europie, ale również w Stanach Zjednoczonych. Trzeba rozmawiać. No, na razie ze strony Trumpa on nie chce widzieć takich rozmów. Jeżeli uważa, że bardziej na tych wymianach towarów było korzystne to dla Europy, no to trzeba rozmawiać. No to może jakieś zmiany w tym momencie, tak, korzystniejsze, które będą korzystniejsze dla Ameryki, ale to jest takie stawianie. No ale często tak jak było
w Meksykiem. Ale co, polski rząd na własną rękę teraz powinien rozmawiać z administracją Donalda Trumpa?
Nie ma takiej opcji, bo to jest między Unią Europejską.
Europejska, tak.
Decydujemy, to my możemy dostać... Ja tylko tak jestem ciekawy, bo przypominam te okrzyki Donald Trump, a jeszcze lepsze, bo ostatnio wypowiedział się, bo był w Stanach Zjednoczonych kandydat do prezydenta pan Nawrocki i powiedział, że to jest bardzo dobrze, jak Europa zobaczy, że to było nieuczciwe. To
nie wiem, czy pan Nawrocki... W sprawie wyborczym Karola Nawrockiego.
Tylko nie wiem, czy pan Nawrocki wie, że my też na tym stracimy.
Kandydat na prezydenta.
On nie zdaje sprawy, że my też jesteśmy w Europie i na tym stracimy.
Panie pośle, Karol Nawrocki takich słów, jak pan cytuje, nie powiedział dosłownie. Powiedział, że on jakby jest w stanie zrozumieć, o co chodzi po stronie amerykańskiej, ale że nie popiera tych decyzji.
Nie, powiedział, że dobrze, że trochę Unia Europejska skutek odczuje. Ale on nie wie, że ja nie wiem, że Polska jest w Unii Europejskiej i my też to odczujemy.
Dobra, już takie głupoty pan mówi teraz. Bo...
Wspomniał już pan o czerwonych paskach na giełdach.
No oczywiście, że tak, ale ja przypominam także, rozmawiamy o źródłach tego wszystkiego, co się obecnie dzisiaj dzieje. I prawda jest taka, że Unia Europejska niestety, od lat także jechała na gapę, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Nie inwestowała w bezpieczeństwo. Kiedy Polska podnosi duże koszty, polski podatnik wystawiania silnej armii, to na Zachodzie dalą, przepraszam za kolokwializm, lecą w kulki, tak? Mówiąc brutalnie. I my musimy się rzucać na bezpieczeństwo wschodniej flanki. A tutaj tego wsparcia strony zachodnich sojuszników nie widać.
Lecą w kulki, jechała na gapę.
Podpisuję się pod tym, panie pośle.
Ale to bardzo są bardzo mi się kulturalne
Język.
Panie pośle, potwierdzam.
Dobrze,
to.
Taki zrozumiały.
Ja pani redaktor, który jestem chłopak z osiedla, więc nie takie są określenia znam, ale myślę, że możemy czasami też tak po prostu wprost porozmawiać. No i jakby mówiąc brutalnie, szanowni państwo, dzisiaj jesteśmy w zawirowaniu światowym, bardzo trudnym. Nie wiem, co z tego wyniknie, ale ja i tak uważam, że konflikt pomiędzy ten światowy, między Stanami i Chinami tak byłby nieunikniony. Tak uważam, bo to widać po prostu dzisiaj, co się dzieje. I teraz najważniejsze jest to, żebyście wy też wyciągnęli wnioski, bo pan tutaj mówi dużo o Karolu Nawrockim.
Jaka powinna być reakcja
polskiego rządu? Karol Nawrocki świetny kandydat na prezydenta i będzie korzystał z tego, że my mamy dobre relacje z Stanami Zjednoczonymi, a ja przypominam, że pański lider Donald Tusk to sugerował, że Donald Trump jest ruskim agentem. No to myśli pan, że co, że Trump o tym nie wie i będzie chciał z wami dobre relacje budować? No na pewno nie. Na tym stracimy wszyscy jako Polska.
Popieram te słowa pana posła, że Europa przespała. i że ten temat się pojawił.
Jechała na gapę.
Nie, jak to, w pitaszki. Chciała w pitaszki. To był fakt, tak? Zawsze Europa liczyła na wujka sama. Nie mówię o Polsce. Bo jestem w Komisji Obrony Narodowej i my już w tej chwili będziemy zaraz mieli 5% na zbrojenia, na budżet naszej armii. I my byliśmy przykładem tego, jak się powinno inwestować w armię. Przespała ta Europa i to jest dobry moment i już ten moment jest na przebudzenie. Prawie 900 miliardów euro na zbrojenia w Europie.
Przebudzenie już jest, tylko czy zdąży Europa nadrobić te wszystkie straty?
Nie ma co pytać, nie ma co mówić, to trzeba robić, trzeba działać, trzeba się zbroić, bo my jesteśmy...
A na co czekamy?
Znaczy, moim zdaniem będzie trudno bez pewnej redefinicji tego kontraktu społecznego, który jest w Europie, bo wszyscy wiemy, że Europejczycy na Zachodzie przyzwyczaili się do tego. To jest takie powiedzenie nawet, emerytura niemiecka, nie? Się kojarzy właśnie, że Niemcy mają dobre życie, potem na Kanary, na wakacje i tak dalej, stać ich na to wszystko, ale skąd są te pieniądze? No i oni właśnie przez lata nie budowali armii, bo mieli u siebie silne wojska amerykańskie, między innymi w bazie Rammstein, i te środki, które my na przykład dzisiaj wydajemy na zbrojenia, no to oni mogą sobie wydawać właśnie na fajne wyjazdy dla emerytów, ale nasi przepraszam bardzo, też by chcieli fajnie jeździć, więc ja bym sobie zachęcał ich do tego, żeby oni także się dorzucili do tego wspólnego koszyka zbrojeń, a poza tym wie pan doskonale, panie pośle, skoro pan pracuje w Komisji Obrony, że pieniądze wszystkiego nie załatwią, no bo chodzi też o zdolności produkcyjne na przykład, tak? No przecież tak jak pani Reto zauważyła, no nie da się w rok nagle wyprodukować tyle amunicji, żebyśmy byli w stanie dzisiaj w pełnoskalowy konflikt wejść, ja wolę w niego nie wchodzić, ale jak nas napadną, no to może być tu i teraz, nie?
Mieliście 8 lat na produkcję tej amunicji.
No dobrze, ale pan doskonale wie, że
2014 aneksja Krymu.
Dobrze,
aneksja Krymu.
Ale... O, to jak chce pan wracać do tych czasów, to ja chętnie powiem, co...
Krymu.
A pamięta pan, co Tusk mówił, pan aneksja Krymu, czy nie?
Panie
pamięta
pośle,
pan, kto był wtedy liderem waszym?
Mówił pan przed chwilą, że wy...
Nie, bo Donald Tusk mówił, że to nic złego. Mówił Donald Tusk wtedy, że mnie nikt nie namówi do tego, że Polska była w forpoczcie przeciwko Rosji. To było pan aneksja Krymu, już tak mówił Tusk.
Ja pamiętam, byłem za murem, choć... Ten, nie takim murem, może teraz jest coraz lepszy, tak, na granicy.
Ale wasza partia przeciw głosowała.
Ja akurat zawsze mówiłem w radiu, jak jeszcze nawet przedwórczy, bo że byłem za. Także ja chcę...
Posła się teraz... po głosowaniach, nie mówieniu, panie pośle.
Akurat mnie nie... No ja nie głosowałem przeciw. Wie pan o tym, bo mnie wtedy, no,
wtedy nie było.
Ale chcę... Panie pośle.
Ale mówił pan... Ale nie chcę... z pierwszą kadencję.
Tak jest.
Nie, wiem, że pana posła nie było, przecież pana posła znam. Że wiem, że to jest debiutant nasz, natomiast... Ale byli pańscy koledzy wtedy z Platformy, z Podlaskiego, wszyscy głosowali przeciwko.
A wyciągam ich za ucho.
Fajnie.
Nie wy, tylko razem, wspólnie, tak? Jak w Komisji Obrony Narodowej wszyscy jesteśmy wspólnie za pieniędzmi na 5% z budżetu na naszą armię i tam wspólnie głosujemy. Pewne sprawy są, nie można, że wy, my, to są wspólne rzeczy. Możemy różne sprawy światopoglądowe się kłócić, ale sprawia armii, sprawia obrony, jesteśmy wspólnie. Ja wierzę, że pan chce tego samego, co ja,
nie,
czyli
no, panie,
silne armii.
No, ale od tego nas pani radny zaprasza, żebyśmy się wymienili poglądami, a na końcu głosujmy za bezpieczeństwem.
Ale teraz poza studiem też wymieniajcie się poglądami i no, dochodźcie
rzadziej,
do porozumienia.
Rzadziej jest okazja.
Panowie.
No,
tam,
tak. Rzadziej jest okazja. Nie, no ja zawsze za każdym projektem wzmacniającym obronność naszą będę głosował zawsze. To by nie było torem.
No dlatego jestem w Komisji Obrony Narodowej, mieszkam w energetycznym miejscu, chyba najbardziej zapalnym w całej Europie, przy Smyku Suwalskim, który sprawia nam dużo problemów, bo w strefie ekonomicznej warto inwestować to białostockich i naszych podlaskich biznesmenów. Turystyka też tam kwitnie, także zapraszamy na nasze tereny, na Suwalszczyznę, za całe Podlasie, żeby korzystać. Jest teraz bon turystyczny, że można wykorzystać w różnych miejscach naszego pięknego województwa.
Kampania prezydencka. Karol Nawrocki, ile do 18 maja wizyt w Podlaskiem planuje?
Na pewno jeszcze będziemy, panie redaktor, byliśmy z Karolem Nawrockim już kilkukrotnie w naszym regionie. Mamy oczywiście, no byliśmy przecież i w Suwałkach, i byliśmy w Augustowie, i w Grajewie, i w Łomży, i w Monieckim powiecie, i w Sokulskim i tak dalej, więc naprawdę objeżdżaliśmy solidnie nasz region, ale trzymamy tą wisienkę na torcie.
Wspierany przez Jarosława Kaczyńskiego też solidnie
oczywiście,
teraz nasz podlaskie
lider,
odwiedza.
Tak, w Wysokim Mazowiecku był wczoraj.
Wysokim Mazowieckiem.
Tak, no i tutaj generalnie, szanowni państwo, no jakby to nasz podlaski język się taki od regionu jest różny. Natomiast generalnie jest tak, szanowni państwo, że mamy wisienkę na torcie, czyli Białystok jeszcze, i tutaj planujemy duże spotkanie w Białymstoku z Karolem Nawrockim, otwarte pewnie na świeżym powietrzu. Liczymy na dużą frekwencję. No ja mam nadzieję oczywiście, że tak jak we wszystkich poprzednich wyborach, kandydat prawicy zwycięży w naszym regionie, bo tutaj mieszkańcy wiedzą, że rządy prawicy zawsze były najlepsze, jeśli chodzi o rozwój
podlaskiego. Kandydat prawicy?
No tak, oczywiście.
Ale kandydat prawicy kto?
No Karol Nawrocki.
Aha, no dobrze. Bo to ci nie zabrzmiało kandydat prawicy.
To czego? Tylko nie, w kwestii no, składki zdrowotnej PiS idzie pod rękę
myślałem,
z lewicą.
Myślałem, że może musi jakoś to wykonać.
Nie, tam ja z Mencena to niby dotokowo, ale nie wejdzie drugi.
A czy Rafał Trzaskowski może liczyć na wsparcie Donalda Tuska, tak jak Karol Nawrocki na wsparcie Jarosława Kaczyńskiego, no, że Donald wsparcie, Tusk też tak będzie podążał po różnych regionach i
wsparcie
zachęcał.
Cały czas jest. Tam, nawet pan premier Tusk, mieliśmy takie spotkanie, które nas bardziej tak zachęcał do większej aktywności w popieraniu naszego kandydata Rafała Trzaskowskiego w mediach. No przecież popiera, tak? Pan premier Tusk ma swoje też zajęcia, bo wiemy, w jakiej jako sytuacji jesteśmy.
A nie tylko szef partii.
Właśnie, to wychodzi.
Nie ma,
ale pracuje, Rafał Trzaskowski pracuje ciężko. Wczoraj był ponownie w województwie podlaskim, był w stolicy województwa w Białymstoku. Sam byłem na tym spotkaniu, pełna hala ludzi, od młodych do starszych. No ciężka praca, myślę, wszystkich kandydatów. Myślę, że jeszcze będzie w województwie podlaskim. No ja bym miał nadzieję, że w drugiej wolałbym, no ale to raczej niemożliwe, wykonalne, żeby wygrał w pierwszej turze, choć różnie to w życiu bywało, ale jeszcze na pewno wielokrotnie tutaj będzie.
Wybory prezydenckie? Kiedy? 18 maja. Więc jest jeszcze sporo czasu, żeby tutaj obaj panowie
robimy
byli.
Sztab ciężko pracuje, kandydat koalicji Rafał Trzaskowski ciężko pracuje, jeździ po całej Polsce. Najbardziej doświadczony, merytoryczny kandydat. Ojciec, mąż, były minister, europoseł, poseł. No, dobrze.
A swoich kandydatów
a teraz proszę, doświadczenie Karola Nawrockiego.
Nie, no to jest Karol Nawrocki, bo doskonale wie. No, to jest przecież doktor nauk humanistycznych i również i prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
O którym kandydacie?
Karol Nawrockim.
Jak tam jego drugie pseudonim artystyczny?
Panowie wybaczą, ale ja naprawdę ledwo się powstrzymuję.
Ale on sam siebie chwali i odwrotnie.
A co w tym złego, że to są pseudonim artystyczne? Znaczy, no, panie pośle, czepiamy się jakieś rzeczy zupełnie bez sensu, bo rozmawiamy o programach.
Ale bardzo pozytywnie panowie dzisiaj nastawieni są do życia.
Najśmieszniejsza rzecz, jak czepianie się...
Swoich kandydatów na prezydenta chwalili dziś poseł Adam Andruszkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości oraz poseł Jacek Niedźwiecki z Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję. Dziękuję panom za wizytę w studiu. Do usłyszenia, mówi Renata Reda.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.